Szum informacyjny, rozgrywki polityczne, dymisje, raporty polskich i niemieckich służb. Chyba z tym najmocniej kojarzy nam się sprawa katastrofy ekologicznej na Odrze, której kolejną rocznicę niedawno obchodziliśmy. Eskalacja zdarzeń na Odrze przypadła na przełom lipca i sierpnia 2022 roku. Tony śniętych ryb, ale także mięczaków czy ptaków, no i w zasadzie można chyba powiedzieć zniszczony ekosystem rzeki. Czy przez ten czas udało nam się przedsięwziąć coś, co uchroni nas przed powtórką sytuacji z 2022 roku? Cóż, powtórkę właśnie mamy teraz. Olbrzymią skalę katastrofy najłatwiej chyba wyrazić liczbowo, ale nawet dziś źródła wciąż nie są w tej kwestii zgodne. W przestrzeni medialnej pojawiają się liczby od 250 do nawet 1000 ton śniętych ryb, które znajdowano wzdłuż brzegów Odry. Nieco lepiej jest w temacie znalezienia jej przyczyn. Działanie rtęci nie miało podstaw merytorycznych, czy ta informacja o tym, że to rtęć, ta informacja nie miała żadnych podstaw merytorycznych ani wtedy, ani tym bardziej dzisiaj. Najpewniej była medialną, czy bardziej jaką polityczną wrzutką. W raporcie strony niemieckiej padają tezy, że przyczyną katastrofy był wzrost zawartości soli w powiązaniu z innymi czynnikami. Warto doprecyzować, że sól nie była bezpośrednią przyczyną, tylko jednym z etapów do tej katastrofy prowadzącym. I już tłumaczę, o co chodzi. Zasolone wody są idealnym środowiskiem dla rozwoju niektórych gatunków glonów. W dużym uproszczeniu główną przyczyną katastrofy było wydzielanie dużych ilości toksycznej prymezyny przez jednokomórkowe tzw. złote algi. Te glony występują w wodach morskich, ale mogą pojawiać się również w wodach śródlądowych, gdy te zawierają duże ilości soli. Wysokie temperatury, kolejny czynnik czy element tej układanki, przez odparowanie podnosiły stężenie soli w rzece. Gdy jednak spojrzymy głębiej, okazuje się, że sama sól i namnażanie się glonów to za mało, żeby doprowadzić do tragedii. Komórki złotych alg nie są toksyczne dla otoczenia, a po śmierci rozpadają się na ciągle nietoksyczne dla otoczenia pęcherzyki z prymezyną zamkniętą w środku. A jednak coś doprowadziło do uwolnienia tej trucizny. Gdy stężenie prymezyny osiągnie gdzieś 6 nanogramów na litr, takie miejsce staje się śmiertelną pułapką dla wielu organizmów. I paradoksalnie okazuje się, że winna jest woda czysta. Od razu chcę zaznaczyć, że dokładny przebieg procesu wydostawania się trucizny jest niestety bardzo skomplikowany, ale został przebadany przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, konkretnie ze Śląskiego Centrum Wody. Twierdzą oni, czy z ich badań wynika, że to zjawisko uwalniania trucizny jest wytłumaczalne przy pomocy oddziaływania ciśnienia osmotycznego. Ciśnienie osmotyczne powstaje, kiedy po przeciwnych stronach błony komórkowej znajdują się roztwory o różnym stężeniu danego związku chemicznego, w tym przypadku soli. Takie coś może mieć więc miejsce, gdy pęcherzyk z prymezyną trafi nagle do wody o znacznie niższym niż wcześniej zasoleniu. W Odrze zasolenie spadało na przykład w miejscach wpadania do niej wód z jej dopływów, Bobru, Nysy czy Warty. I faktycznie zaobserwowane, że śnięte ryby czy śnięcia pojawiały się poniżej tych miejsc. Dodatkowo pod koniec lipca 2022 roku w kilku miejscach w zlewni Odry doszło do krótkich, ale dość intensywnych opadów deszczu. W ich wyniku do Odry dostała się duża ilość wody słodkiej. Paradoksalnie więc cynglem, który odpalił śmiertelną toksynę, była woda czysta, a nie bardziej zanieczyszczona. I tu pojawia się drugie, nie mniej palące pytanie, oprócz tego, jak dokładnie działa ten cały mechanizm, a mianowicie, czy ta tragedia może się powtórzyć? I już wiemy, że może, bo właśnie się powtarza. Czy dzisiaj mamy do czynienia z dokładnie tą samą konfiguracją znanych nam czynników? Tego na razie nie wiadomo, ale wiadomo, że kanał Gliwicki, naturalne i sztuczne zbiorniki, z którymi wymienia wodę, i w końcu sama Odra jest bardzo zasolona. Nie 2 lata temu była i dzisiaj jest. ona jest zasolona od dawna, a źródłem tego zasolenia jest przemysł wydobywczy. W innych proporcjach, ale to samo dotyczy zresztą Wisły. Kopalnie zrzucają do rzek wody, które wypompowują z podziemi. Duża ilość soli dostaje się do Odry w ramach legalnych, zgłoszonych i usankcjonowanych odpowiednimi przepisami, decyzjami służb regularnych zrzutów z największych przedsiębiorstw kopalnianych i przemysłowych regionu. Te zakłady, kopalnie nie muszą nawet leżeć bezpośrednio przy brzegu Odry, żeby, że tak powiem, zasilać Odrę swoimi wodami odpadowymi. Mogą wykorzystać do tego choćby wspomniany już kanał Gliwicki. Takie wody przemysłowe nie są niestety przed ich zrzuceniem nijak odsalane. Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro tym triggerem, tą iskrą, a wiele na to wskazuje, była woda słodka, to znaczy, że to przyroda dołożyła swoje 3 grosze. Iskra nic nie zrobi, gdy wcześniej ktoś nie podłoży podpałki. Pora roku i występujące i wtedy, i dzisiaj upały były jedną z okoliczności, które przyczyniły się do wydarzeń sprzed 2 lat, ale też dzisiaj. Niski stan wód, powolny nurt Odry, różne zjawiska wynikające z jej nierównomiernego i niespójnego zagospodarowania, to wszystko odgrywa rolę. Ale to na nas spoczywa obowiązek odpowiedniego monitorowania rzeki, tak aby dopasować poziom obciążeń ekologicznych, którym ją poddajemy, do jej aktualnego stanu. Tym bardziej, że klimat zmienia się w wyniku naszej działalności i do niższych stanów wód i fal upałów trzeba się po prostu przyzwyczaić. Tak przy okazji, gdy 2 lata temu dla Nauka to Lubię robiłem odcinki o zatrutej Odrze, dane o jej stanie brałem z niemieckich stacji pomiarowych, bo tylko tam pomiary były robione w sposób ciągły i były udostępniane. Polska nie ma systemu monitorowania jakości rzek, nie miała wtedy, nie ma dzisiaj. Stąd póki ryby nie zdychają, niewiele się dzieje. Choć muszę też uczciwie przyznać, że 2 lata temu było z monitoringiem Odry jeszcze gorzej niż jest teraz. Ale wiedząc to, należy mieć świadomość, że do poziomu zaopiekowania, jaki Odra od dawna powinna mieć zapewniony, wciąż sporo brakuje. A zasolone ścieki wciąż płyną do niej szerokim, nomen omen, strumieniem. Punktów pomiarowych jest co prawda więcej, ale wciąż dużo za mało. Są też problemy z tworzeniem w ogóle spójnego, scentralizowanego systemu alarmowego. Skoro problem ze zrzutami zanieczyszczonej wody do polskich rzek jest znany od dawna, skoro każdy, kto choć raz był nad brzegiem kanału Gliwickiego, widział śnięte ryby, dlaczego temat w mediach ogólnopolskich pojawił się dopiero 2 lata temu? Cóż, kanał Nauka to Lubię nie zajmuje się rozgrywkami politycznymi. Temat degradacji polskich rzek jest moim zdaniem zbyt poważny, by politycznie się nim okładać. Chciałbym, by co do niektórych rzeczy panował u nas polityczny konsensus, a na tej krótkiej liście, i przyznam, że z wiekiem ona jest coraz krótsza, chciałbym, by były między innymi, czy ogólnie stan naszego środowiska naturalnego, czy szczegółowo stan naszych rzek. Traktowanie tego tematu jako narzędzia do zdobywania politycznego poparcia albo jako narzędzia do podważania wiarygodności drugiej strony politycznego sporu uważam po prostu za niegodziwość. Sprawę trzeba załatwić, naprawić, a nie się nią okładać. Dziękuję.